Chwała Bogu, bracia i siostry. Mały zbór, ale każda pieśń, która płynie z serca i jest wykonywana, porusza, a też nasuwa nam pewne refleksje, że kiedyś tam w niebie miliony, a może miliardy ludzi wiernych, dzieci Bożych będzie śpiewało Bogu i Jezusowi na chwałę za to, co uczynili dla człowieka. Za to, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby żyć, aby pokazać, jak żyć, a też, aby umrzeć za nasze grzechy. Musiała być ta ofiara dokonana, jedyna, sprawiedliwa, która oczyszcza wszelki grzech. Chciałbym Ci przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Od 50 do 56 wersetu. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Przepraszam, 23 rozdział. 23 rozdział, tak? Dobrze. Od 50 wersetu. Ewangelia Świętego Łukasza, 23 rozdział. Łukasza, a jak ja mówię? Przepraszam. Jest to w czterech Ewangeliach, i Mateusz, i Marek, i Jan. Ewangelia Łukasza, 23 i od 50. A to mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Armaita, który się nie zgodził z postanowieniem rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś, przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Nie wiemy nic o Józefie, praktycznie o nim Słowo Boże nic nie mówi wcześniej ani później, ani w Dziejach Apostolskich, ani w listach. Nie jest nic wspominane o tym, że Józefie. Nagle pojawia się, można powiedzieć, i znika. No nie dosłownie, ale tak jakby ze w Słowie Bożym. I nic praktycznie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że był, w innej Ewangelii pisze, że był to znany i znamienity członek Rady Żydowskiej. Na pewno, i co wynika z tego, był obecny na tym, jak Sanhedyn ogłaszał, czy wydawał wyrok na Jezusa Chrystusa. Nie bał się sprzeciwić. To też jest takie zastanawiające, dlatego że był takim cichym uczniem Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy, bo wielu tych, którzy, kiedy Jezus jeszcze żył, kiedy dokonywał cudów, kiedy nauczał, wielu się chętnie przyznawało do tego, że są uczniami Jezusa Chrystusa, albo też chętnie przyznawali się do tego, że znają Jezusa Chrystusa, że może z Nim rozmawiali. Było czymś takim takim zaszczytem być blisko Jezusa Chrystusa, bo nawet później wiemy, że chciano Go obwołać królem, a Pan Jezus był znany. I przyznawanie się do tego, że jest się uczniem, czy się zna, nie groziło niczym, nie groziło nawet jakąś nieprzyjemnością, a wręcz przeciwnie. A tenże Józef żyje jakby w cieniu, ale jest uczniem cichym uczniem Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus umiera, kiedy Jezus już nie żyje, on, tak jak inni, tak jak nawet też i apostołowie, rozproszyli się, bali się przyznać. Piotr, który mówi, że gotowy jestem z tobą na śmierć, a kiedy przyszła ta chwila próby, zawahał się, wystraszył się, bo wiedział, czym to grozi. A Józef nie boi się przyjść do Piłata i prosić go, aby wydał ciało. Myślę, że Piłat mógł się zapytać, kim dla ciebie jest ten Jezus, kim dla ciebie był Jezus. Nie wiemy, nie znamy tego dialogu, ale mogło paść takie pytanie. Na pewno z tego, że był członkiem rady, Piłat być może też podchodził do niego z jakimś respektem czy szacunkiem. Co nie zmienia faktu, że Józef nie bał się, nie wstydził się przyznać już do martwego Jezusa, który praktycznie już dla nikogo prawie że nic nie znaczył. Tak, kiedy czytałem te fragmenty w różnych Ewangeliach, bo my wiemy już, co było później, ale to był czas, kiedy Jezus umarł i kiedy nikt nie wiedział, nikomu do głowy nawet nie przyszło, co stanie się za 3 dni. Oto ten, który dokonywał takich wielkich rzeczy, nagle zakończył swoje życie, zakończył swoje dzieło. Skończyło się. W świadomości wszystkich ludzi i uczniów też, i tych najbliższych było, że wszystko się skończyło. Ba, legło prawie że w gruzach. Naprawdę, nastał taki czas, te 2-3 dni, to było taka we bliskich i dalekich było zrozumienie, coś się skończyło. Być może nawet myśleli, tyle mówił, tyle obiecywał i nagle wszystko padło. Naprawdę Jezus Chrystus umarł. Wiele jest publikacji, nawet pokazuje się, czy rzeczywiście umarł, prawda? Czy są takie sytuacje. Ale prawda jest taka, że Jezus Chrystus naprawdę umarł. Kiedy zawołał setnika i zapytał się setnika Piłat, kiedy wydawał winę Ewangelii, jest to napisane, czy już umarł, czy można zdjąć. Setnik powiedział, tak, umarł. Na pewno, kiedy wyciągano nawet gwoździe z jego ran, z jego dłoni, z jego nóg, gdyby były jakiekolwiek oznaki życia, to by były. Jezus naprawdę umarł. Józef nie wahał się. Mówię, mało o nim wiemy. I tak można powiedzieć, dlaczego, nie znamy motywów, dlaczego się nie ujawniał. I kiedy też tak myślałem o Józefie, pamiętacie, kiedy czytamy historię Eliasza, kiedy Eliasz żył, wydaje się, że tylko Eliasz i Elizeusz byli tymi, którzy byli wierni Bogu. Ale tam jest napisane, że byli też czciciele Boga. Ile ich było? 7 tysięcy cichych czcicieli Boga. Było 7 tysięcy w tamtym czasie, którzy byli wierni Bogu. Bo nas możemy czytać i mówimy, no tylko oni, nikt więcej. I kiedy czytamy też i historię Jezusa Chrystusa, to też tenże Józef jest jednym z tych, można powiedzieć, jednym z tych 7 tysięcy, oczywiście nie wiemy ile, bo nie ma, który był jakby gdzieś w ukryciu, ale przyszedł ten moment, przyszedł ten czas i ujawnia się, pokazuje się, ma swoją jakby misję do spełnienia. Teraz my zastanawiamy się, czy tylko my, czy tylko być może tam, gdzie są zbory, czy Jezus nie ma więcej wiernych swoich sług, o których my nie wiemy? O Józefie praktycznie nikt nie wiedział, nawet Maria i Magdalena się do niego nie zbliżały, nawet nie przyszły, szły za nim, aby zobaczyć, gdzie złoży ciało. Jezus naprawdę był zdradzony. Musiało tak się stać i tak się stało, że był zdradzony. Był zdradzony przez swojego najbliższego ucznia, swego przyjaciela Judasza. Jest to przykre, ale był zdradzony. Jezus Chrystus wiele też wycierpiał fizycznie. Też czuł się zdradzony przez swoich wszystkich. Był naprawdę sam. Jezus naprawdę umarł. Jezus naprawdę był pogrzebany. Był naprawdę złożony w grób. To jest takie, chcę tak, żeby nas to tak mocno dotarło, bo często my, jako ludzie, może mamy nieraz obawy przed śmiercią. Wielu ludzi ma obawy przed śmiercią. Jezus naprawdę umarł. Naprawdę był pochowany. Naprawdę spoczął w grobie. Ale też Jezus naprawdę zmartwychwstał. Tak mi się przypomina Waldka artykuł i też jakieś takie jedno z jego kazań, które nawiązywał. Jezus powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanę. Nie wiem, może przypominacie sobie ten artykuł, tak obszernie on opisuje. Jezus powiedział i stało się. Chociaż wszyscy myśleli, że to już wszystko się zakończyło, że to wszystko legło w gruzach, prawda? Oto ten, który tyle mówił, nagle cisza, koniec, spokój. Nagle kapłani byli szczęśliwi, że się w końcu skończyło. Nawet wysłali, powiedzieli, oni pamiętali. I oni, tylko oni, to też jest takie dziwne, wiedzieli, że on powiedział powiedzieli, że postaw straż, bo on powiedział, że trzeciego zmartwychwstanie. Oczywiście oni nie wierzyli w to, że on zmartwychwstanie. Mówi, ale przyjdą uczniowie i go wykradną. I postawiono tam straż. Zapieczętowano grób. Zrobiono wszystko. Wszyscy o tym wiedzieli, że Jezus Chrystus umarł. Już w świadomości tych ludzi nie miało prawa się już nic wydarzyć. Ale kiedy Jezus zmartwychwstał, było trzęsienie ziemi. Straż była przerażona. Straż uciekła. Jezus naprawdę zmartwychwstał. To jest takie wspaniałe. Kiedy mówimy o tym, że naprawdę cierpiał i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę był, naprawdę umarł, był pogrzebany. Ale też to jest najważniejsze, że naprawdę zmartwychwstał. I to jest takie wspaniałe też i dla nas. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I my mamy też udział w zmartwychwstaniu. Pan Jezus przyszedł umrzeć za każdego człowieka. Przyszedł zbawić każdego człowieka. Czy ci, co jeszcze, powiem, nie przyjęli, co się na przykład wahają, czy nie warto uwierzyć w Jezusa Chrystusa? Czy nie warto mieć działu z Nim? Być Jego wiernym uczniem, tak jak między innymi Józef, o którym nic nie wiadomo. Przychodzi i pojawia się i znika, ale ma swój dział. Ma swój dział. My też możemy mieć swój dział. Dziękujmy naszemu Bogu, że taki plan miał. I chociaż nieraz się wydaje w naszym życiu, że wszystko już legło w gruzach. Pewne rzeczy nagle się skończyły, mówimy, i już koniec. Ale mija nieraz dzień, nieraz dwa, może nieraz więcej. I nagle wydarza się coś, co przerasta nasze wyobrażenie. Dlatego, że jeżeli Jezus powiedział, jeżeli Jezus dał obietnicę, to ona musi się spełnić. Nic nie może zatrzymać. Nawet grób, nawet śmierć nie zatrzymała Jezusa Chrystusa. Bóg dał nam wiele obietnic. I być może nieraz o nich zapomnieliśmy, mówimy, chyba już nic z tego. To już jest niemożliwe, prawda? Ale kiedy Jezus powie, kiedy Jezus powiedział, trzeciego dnia zmartwychwstanę, zmartwychwstał, jeżeli mówi nam, jeżeli nam daje obietnicę, to jest tak i amen. To się musi wypełnić, bo Jezus tak powiedział. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry, za ten radosny dzień, że Bóg w swojej łasce sprawił, że możemy być na tym miejscu tutaj, że wlał w nasze serca pragnienie oddania Mu chwały, czci i uwielbienia. Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I ta prawda też raduje nasze serca, sprawia, że te wszystkie obietnice, które Pan Jezus składał, wypełniają się, wypełniły się i będą się jeszcze wypełniać. On rzeczywiście mówił, że umrze i zmartwychwstanie. I po tych smutnych wydarzeniach na Golgocie, smutnych dla uczni, smutnych dla niewiast, dla wszystkich, którzy tam byli, przychodzi jednak radość tego zmartwychwstania. I w naszych sercach ja wierzę, że również jest ta radość. Możemy obwieszczać wszystkim. Ja mam świadomość, że wielu właśnie z niektórymi osobami, jak się rozmawia, to powiadają, że no może uwierzyliby w pewne nauki, w pewne fakty, które mają miejsce w Bożym Słowie, które są zapisane, ale najtrudniej jest uwierzyć w zmartwychwstanie. Diabeł też wie, że po prostu jeśli podważy tą prawdę o zmartwychwstaniu, to wtedy będzie mógł odciągnąć ludzi od chrześcijaństwa, od Chrystusa, od Boga. Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Dzisiaj chciałbym przeczytać też Boże Słowo, które zapisane jest... Ewangelia świętego Marka, szesnasty rozdział, ostatni rozdział Ewangelii świętego Marka, od pierwszego może do ósmego wersetu. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome zakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie. I nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Widzimy tutaj reakcję też niewiast, które przyszły do grobu. I... może to wydawać się troszkę dziwne, że nie było na początku takiej radości, tylko było zdumienie, był lęk, tak jak czytamy tutaj w tym ósmym wersecie. Prawda jest taka, bracia i siostry, że śmierć, grób nie kojarzy nam się dobrze. I dla wielu ludzi też śmierć jest końcem wszystkiego, że z chwilą śmierci kończy się wszystko, nie ma nic więcej. I człowiek po prostu przychodzi jakby finał tego, dlaczego żył, do czego zmierzał, co chciał osiągnąć, co osiągnął. Ale to jest takie ciemne spojrzenie na śmierć, bo taki promień światła przynosi właśnie wieść o zmartwychwstaniu, o pustym grobie. To jest ta nadzieja, to jest ta wielka radość, bo pusty grób Jezusa jest miejscem zwycięstwa. Kiedy wydawało się na Golgocie, że śmierć zatriumfowała, że zwyciężyła, że wygrała, wielu tak myślało, to przyszło zmartwychwstanie i okazało się, że śmierć Chrystusa była znakiem zwycięstwa, a nie klęski. Pan Jezus powiedział: ja żyję i wy żyć będziecie. I dzisiejszy też ten tekst, który tutaj przeczytaliśmy, mówi nam o trzech niewiastach, które zmierzały do grobu. Ich serca na pewno były przepełnione wielkim smutkiem. Miały też problem, jak tam ten kamień odwalić, który był bardzo ciężki. Nie wiedziały, jak to zrobić, kto mógłby im w tym pomóc. Ale też ten tekst mówi nam o takim zdumieniu, nad pustym grobem, kiedy nie zobaczyły tam Jezusa. Zobaczyły anioła, który powiedział, nie bójcie się, nie trwóżcie się, szukacie Jezusa, ale on wstał z martwych. Tu tylko jest miejsce, gdzie go złożono. I tutaj już w sercach tych kobiet, można powiedzieć, tak już to zdumienie zmieszało się z takim jakimś niezrozumieniem. One jeszcze też nie rozumiały, chociaż słyszały na pewno, jak Pan Jezus wiele razy mówił o tym, że zmartwychwstanie. Taka niepewność była. Nie było jeszcze tej takiej wiary wielkiej, takiej nadziei, ale później, kiedy Pan Jezus stanął na ich drodze, to już odrodziła się wtedy ta wiara, już przyszła ta wielka radość, bo Pan Jezus wstał z martwych, On żyje. Pan Jezus wiele razy o tym mówił, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żył, będzie. Ja żyję, wy żyć będziecie. Pan Jezus pokonał śmierć i dla Jego uczniów przestała ona być groźna. Dla tych wszystkich, którzy zaufali Jezusowi, którzy powierzyli Mu swoje życie, śmierć nie jest końcem. Można powiedzieć, że jest początkiem nowego, lepszego życia. Życia przy naszym Panu. Nasze serca przepełnione są właśnie tą radością, z tego powodu, z tego faktu, że Pan Jezus zmartwychwstał i przyniósł radość, przyniósł nadzieję. Uczniowie też na początku jeszcze nie wierzyli, powątpiewali, zamknęli się tam, czytamy, pewnie się bali, rozproszyli się, może niektórzy powracali do swoich zajęć wcześniejszych. Tomasz też nie wierzył, ale kiedy Pan Jezus mu powiedział, że możesz dotknąć, to wtedy też się przekonał, że rzeczywiście Pan Jezus zmartwychwstał i zwyciężył. Zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech i dzięki temu zwycięstwu my mamy też tą wspaniałą obietnicę. I niech ta obietnica też, bracia i siostry, towarzyszy nam każdego dnia. Niech wzmacnia naszą wiarę. Nawet wtedy, kiedy przychodzi nam stanąć w obliczu śmierci, kiedy ktoś z rodziny odchodzi, najbliżsi, to jednak Ta obietnica, że będziemy żyć z naszym Panem, też dodaje nam sił, bo Pan Jezus jest z nami i każdego dnia też pomaga nam nieść nasze brzemiona, pomaga dźwigać, koi ból wtedy, kiedy jest nam smutno, kiedy jest nam źle. Pan Jezus chce być zawsze przy nas. Dał zmartwychwstanie, dał zbawienie. Pragnie, abyśmy Mu też na nowo zaufali, bo kiedy wkrada się takie zwątpienie, jakaś bojaźń, to Pan Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem, ja odniosłem zwycięstwo, a my mamy udział w tym zwycięstwie. Czas łaski jeszcze trwa, jeszcze każdy może skorzystać z tego wszystkiego, co wydarzyło się na Golgocie, może pójść na Golgotę, może złożyć swoje grzechy, swoje winy. Pan jest łaskawy, przebaczy wszystko i wtedy będziemy mieli też radość zbawienia, radość życia. Diabeł czasami próbuje nas ograbić z tej radości. Wie, że nie może zabrać zbawienia, ale tą radość próbuje gdzieś tam zabrać. I wtedy to jest bardzo smutny obraz, taki smutny chrześcijanin, bez radości, ale Pan Jezus chce, abyśmy się radowali. Apostoł Paweł też pisze, radujcie się, zawsze się radujcie. Miejcie tą świadomość, że Pan żyje i wy żyć będziecie. I możemy właśnie radować się każdego dnia. Ja wierzę, że w naszych sercach jest ta radość i będzie jeszcze przez długi czas, że możemy się dzielić też tą wspaniałą nowiną, że Pan Jezus zmartwychwstał. Niech każdego dnia, bracia i siostry, Duch Święty, Pocieszyciel, umacnia też nas w tej wierze, w tej nadziei, do której zmierzamy. Niech nasze oczy będą zwrócone w górę, skąd Pan Jezus też przyjdzie po tych, za których zapłacił, których umiłował. On poszedł do domu Ojca przygotować nam mieszkanie i wierzymy, że przyjdzie taki dzień, że zostaniemy zabrani i będziemy już na zawsze z Panem. Tak nam mówi Boże Słowo. Niech ten czas Nie będzie tylko takim czasem straconym, może ten czas najbliższych dni, tylko abyśmy naprawdę zastanawiali się nad tymi wspaniałymi wydarzeniami. Niech ten czas będzie takim czasem prawdziwej radości, prawdziwego pokoju, bo tylko Bóg może zdarzyć, sprawić taki czas w naszym życiu i w naszych sercach. Niech nam Pan w tym błogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ja myślę, że każdy z nas ma radość w sercu. Dzisiaj szczególną radość, ponieważ nasz Pan żyje, nasz Pan, któremu uwierzyliśmy. Myślę, że szczególnie dla tych, którzy głoszą Słowo Boże, jest to najbardziej miły czas, najbardziej miłe święto i chyba najlepiej jest nam zwiastować właśnie w związku ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest taki inny wymiar. Kiedy mówimy, zawsze zwiastowanie jest, powiem, ważne i wartościowe, ale my przeżywamy nieraz takie trudne, powiem może, chwile. Nie jest to tak lekko nieraz głosić. Kiedy mówimy na przykład, że Pan Jezus miłuje grzesznika, mówimy do grzesznika, grzeszniku, Bóg cię miłuje, Bóg posłał Jezusa, żeby cię uratować, a on patrzy. Kiedy mówimy, Jezus daje szczęście, a on patrzy, jakie szczęście, nie? Tak nam jakoś niedobrze, że ten człowiek nie rozumie, że Jezus daje szczęście, tak? Że wielu odrzuca, my mówimy, zostaw to życie w świecie, bo ono prowadzi do zguby. Nie daje nic dobrego, a jeśli myślisz, że to, co jest dobre, to nawet nie wiesz, co jest dobre, tak? Bo dopiero u Jezusa jest szczęście, dopiero w Jezusie jest prawdziwa radość, tak? I mówimy, zostaw ten świat, pożyć go, przyjmij Jezusa, on... Bo Jezus jest Zbawicielem, bo Jezus jest Odkupicielem, bo Jezus jest najwspanialszy. A ludzie różnie tak reagują, prawda? I tak jakby nie był najwspanialszy. I to wtedy tak smutno jest trochę, że człowiek nie umie tego docenić, czy dostrzec, chyba dostrzec. Bo może docenić by mógł, gdyby to dostrzegł. Na pewno by mógł. Ale nie umie tego dostrzec. Coś takiego, byle jakiego, do przesłania mu oczy. Świat, blich tego świata, nędza tego świata, pęśmiecie tego świata zasłaniają oczy i nie widzi prawdziwej wartości, nie widzi Syna Bożego, nie widzi Króla Królów i Pana Panów. Nie widzi tego, który pokonał grzech, szatana i śmierć. Ale kiedy dzisiaj głosimy, że nasz Pan zmartwychwstał, powiem, nie interesuje mnie, czy ktoś to przyjmie, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi. Ja wiem, że Pan Jezus zmartwychwstał. Chwała Panu Bogu. Jest moim Panem, jest moim Królem. Zmartwychwstał i króluje. I króluje. Niech sobie ludzie mówią, co chcą. Jezus króluje. I Jezus przyjdzie po raz drugi. Przyjdzie, aby zabrać tych, którzy mu uwierzyli. Zabrać tych, którzy do Niego przyszli, którzy oddali mu swoje serce. A potem przyjdzie sądzić wszystkich żywych i umarłych. Wszystkich. Jezus jest Królem. W Ewangelii Łukasza dzisiaj było czytane z 23 rozdziału, teraz 24. Chcę przeczytać też fragment, który mówi o tym, jak to było tego poranka. Pierwszych sześć wierszy. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Od pierwszego. A pierwszego dnia tygodnia, pierwszy dzień tygodnia to niedziela. Wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. Kto przyszedł? 55 wiersz mówi, a szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przebyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Piotr czytał to. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania i przyszły niosąc te do grobu, niosąc te wonności, maści, aby przygotować, aby powiem porządnie, bo nie było już czasu, w pośpiechu był pochowany Pan Jezus Chrystus. Aby dopełnić tych obrzędów, które każdemu się należały, a cóż dopiero ich drogiemu Panu Zbawicielowi Jezusowi. I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się,
że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Chwała Panu Jezusowi, że wstał z martwych. Wiecie, i to zmartwychwstanie, ten fakt, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, był osią, był siłą napędową wszystkich uczniów, apostołów, poczynając od apostołów, pierwszych uczniów przez powiem, całe wieki. Fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest siłą napędową, jest mocą naszego życia. On napędza naszą wiarę, ten fakt. Bo apostoł Paweł mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara, to co my przekonujemy teraz, przekonujesz grzesznika, przekonujesz swojego przyjaciela, warto, on mówi, że nie warto. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to nie miałoby sensu. Byśmy byli biednymi ludźmi, pożałowania godnymi, mówi Słowo Boże. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, ale On jednak zmartwychwstał, chwała Panu. I to było główną, powiem, osią, nie głównym, że tylko o tym mówili, ale to dawało moc apostołom, aby iść i głosić Chrystusa, aby iść, nie zważając na niebezpieczeństwa, nawet na śmierć, która na nich czekała i wielokrotnie znajdowali śmierć. Ale to ich nie powstrzymywało. Tak jak dzisiaj nie powstrzymuje ludzi, którzy się nawracają w krajach muzułmańskich i często z tego powodu tracą życie. Nie powstrzymuje ich to, że idą za Jezusem Chrystusem, ponieważ Jezus Chrystus zmartwychwstał i ma moc nad śmiercią. Jezus ma moc nad śmiercią i dlatego jeśli człowiek zadaje śmierć, Jezus mówi, i cóż wam więcej mogą zrobić? Nie bójcie się tych, którzy was mogą zabić. Nie bójcie się. Bójcie się tego, który nie tylko może zabić, ale i duszę zatracić w ogniu piekielnym, tak? Tego się bójcie. A tych, którzy tylko ciało wasze mogą zniszczyć, życie wam to ziemskie zabrać, już więcej nic nie mogą uczynić. A to więcej, kochani, już więcej nic. To jest dopiero cała przyszłość, tak? To jest dopiero cała wieczność. Mogą zabrać ci życie, a z tym życiem co ci mogą zabrać? Twoje plany, twój samochód, tak? Twój dom możesz stracić, tak? Możesz skarby, jeśli masz jakieś, stracić, tak? Coś możesz stracić z tą śmiercią. I co więcej? Może masz jakieś nieruchomości zapisane, może coś zbudowałeś i to przestaje, już nie jest twoje. I co więcej? Przez to wszystko? Ale zaczyna się dopiero wieczność, zaczyna się cała wieczność, gdzieś. Ona musi być gdzieś, tak? Nie w nicości. Nie grób jest końcem. Zaczyna się cała wieczność, nie 90 lat. Zaczyna się cała wieczność. I gdzie twoja dusza, tak? Dlatego Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą wam przerwać życie. Bo nic więcej, bójcie się tego, który nie tylko, ale i duszę. Bo będzie sąd, tak? I cała wieczność gdzieś, albo w Królestwie Bożym, albo w niebie u Ojca, albo w piekle, tak? Tak Słowo Boże mówi, taki jest dział, taki jest rozdział. Tak jak dzisiaj jest taki rozdział, że są ludzie, którzy wierzą Bogu i żyją dla Boga, i są ludzie, którzy nie wierzą w Boga i żyją dla siebie. Dwa nurty. Są one. I tak będzie przez całą wieczność. Dwa nurty. Jedni po prawicy Ojca, a drudzy po lewicy. I nie bali się iść w śmierć. I do dzisiaj nie boją się. To nie jest tylko legenda, bracia i siostry. Legenda o bohaterskich apostołach, legenda o bohaterskich uczniach tam gdzieś w Rzymie, za okupacji Rzymu. Legendy o tych, którzy kładli życie swoje na arenach, którzy byli przeżynani piłą i tak dalej, i tak dalej. Legendy o tym, to nie, to dzisiaj jest to samo. Taka sama jest moc Ewangelii, tak? Tak samo ludzie dzisiaj oddają życie. Najwięcej ginie chrześcijan na świecie. Najwięcej prześladowanych na świecie dzisiaj to są chrześcijanie. Taka jest prawda. Giną za wiarę. Giną za to, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Gdyż świat jest wrogi Bogu. Świat mówi, że jest chrześcijański, świat się kłóci o krzyże, Polska się kłóci, gdzie krzyż ma stać, 100 niech postawią. Ale świat dzisiaj się jest wrogiem Boga. Tak naprawdę. Stawiają pomniki co róż, ale to tylko pomniki. A chrześcijanie obierają Jezusa jako swojego Pana, jako swojego Króla. Chrześcijanie żyją takim życiem, jakim żył Jezus Chrystus i są w nienawiści. Ale to nie jest legenda o tych, którzy oddają życie. To jest prawda, dzisiejsza prawda. O tych, którzy oddają życie za wiarę w Jezusa, ale nie żałują. Nie żałują. Oni mają często wybór. Najczęściej mają wybór. Albo się zaprzesz Jezusa i będziesz żył. Albo zginiesz. Oni mają wybór. I najczęściej ten wybór mają. I dokonują jedynego wyboru, słusznego. Obierają życie. Jezus z Jezusem. Obierają życie wieczne. Nie wypierają się Jezusa. To jest mocą Ewangelii. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było jedyne w swoim rodzaju. Jedyne, pierwsze. Pierwsze takie zmartwychwstanie w historii świata, wszechświata. Pierwsze i do tej pory jedyne. Wiele było zmartwychwstań, tak? Już wtedy, kiedy Jezus umarł na Golgocie, tak? Czytamy, że otworzyło się wiele grobów i wiele świętych wyszło i pokazało się w mieście. Wielu stało. Elizeusz, już dawniej, kiedy zmarł Elizeusz, prorok Boży, wielki prorok Boży, go pochowano i kiedyś tam kogoś wrzucono, umarłego oczywiście, do tego grobu jego. To, co się stało, to on stał, ożył i wstał. To wiele było takich zmartwychwstań, wiecie, ale te zmartwychwstania, te powstania zmartwych były w granicach i tylko w granicach cudu. Bóg przywrócił ich, żeby pokazać moc swoją. Bóg przywrócił, żeby dokonać cudu, żeby ludzie mogli w coś uwierzyć. Ale zmartwychwstanie Jezusa było jedyne w swoim rodzaju. On nie dlatego zmartwychwstał, że się cud dokonał. Nad nim Bóg cudu nie dokonał. On zmartwychwstał, bo zwyciężył śmierć. Chwała Bogu. On zmartwychwstał, bo był czysty i święty, bo zwyciężył grzech. Tamci zmartwychwstali, bo ich Bóg wzbudził, żeby dokonać cudu, żeby ludzie mogli zrozumieć, przejrzeć, żeby się zachwycili, może tymi zobaczyli, w stronę Boga zwrócili oczy. Ale Jezus nie dlatego zmartwychwstał, że Bóg kolejnego cudu dokonał i też Jezusa wzbudził z martwych. Nie. On zmartwychwstał. Jezus też powstał z martwych. Nikt z tamtych zmartwychwstałych nie miał żadnego udziału, nawet procenta w tym, żeby powstać z martwych. Po prostu Bóg ich znowu przywrócił do życia. Ale w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa ma nie tylko dział Ojciec i Duch Święty, ale ma główny dział Jezus Chrystus. On powiedział, ja wstanę z martwych. Ja się podniosę z grobu. Ja wyjdę z grobu. Dlatego, że śmierć nie może nade mną panować. Nie śmierć rządzi w moim przypadku. W naszym przypadku rządzi śmierć. Korzysta z tego, powiem, jednego aktu. Za grzech jest śmierć. Bóg powiedział, za grzech jest śmierć. I to jest, powiem, całe prawo śmierci. To jest cały kodeks prawny śmierci. Po prostu przychodzi do grzesznika. Przychodzi do kogoś, kto skalał swoje życie chociażby jednym grzechem. Przychodzi jako władca, przychodzi jako despota, przychodzi jako ten, który się nie pytał o pozwolenie i zabiera życie. Śmierć działa na tej tylko zasadzie, że kiedyś Bóg powiedział, karą za grzech będzie śmierć. I ona ma prawo. Jest to takie prawo, straszne prawo, wiecie, straszne prawo, ale człowiek na nie zasłużył. Bóg to prawo ustanowił, ponieważ człowiek złamał przykazania Boże i odstąpił od Boga. Ale Jezus powiedział, śmierć nade mną panować nie będzie, ponieważ ja nie zgrzeszyłem. Halleluja. I On wstał z martwych, wiecie, On wstał z martwych. Powiedział, trzeciego dnia powstanę z martwych i wstał. Nie ma go tu. Ale wstał z martwych. I to jest jedyna śmierć do tej pory, tego rodzaju. Ale nie pierwsza i nie ostatnia. Nie, pierwsza, ale nie ostatnia, tak? Tak jak Jezus powstał z martwych. Tak jak Jego Bóg wzbudził z martwych. Tak jak Jego Duch Święty przywrócił do życia. Tak jak On powstał z martwych, tak i my kiedyś z martwych staniemy. Już niedługo, Słowo Boże mówi. Na głos trąby. Z nieba. Najpierw powstaną ci, którzy umarli, a potem my przemienieni będziemy. I podobni do Jezusa Chrystusa, uwielbionego. Wiecie, to zmartwychwstanie jest nadzieją naszego zmartwychwstania, że proch nie będzie tylko prochem. Że przyjdzie czas, kiedy powstaniemy z martwych, jeśli umarliśmy. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie, wzbudzeni będą. W nowych ciałach już. Już nigdy nie umrą. Po tej śmierci, po tym zmartwychwstaniu, już nigdy nie umrzemy. To jest zmartwychwstanie do wieczności. Tamci, którzy zmartwychwstali, ten, który Elizeusza się zwłok do kości już tam były, w tym grobie, jest napisane. Powstał z martwych, ale umarł. Ci, którzy zostali wzbudzeni z martwych w Jerozolimie, gdy Chrystus był krzyżowany, powstali z martwych, ale znowu umarli. Nie żyją do dziś. Ale to zmartwychwstanie jest też inne pod tym względem, że kiedy w mocy tego zmartwychwstania staną z martwych ci, którzy w Jezusie zasnęli, to będzie zmartwychwstanie do wieczności. Chwała Panu Jezusowi. Chwała Jemu. I wiecie, w związku z tym, nie ma go tu, ale wstał z martwych. Chciałbym zadać takie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. W obliczu tego faktu, nie ma go tu, ale wstał z martwych. Chciałbym zadać takie pytanie i zastanowić się nad nim. Czy warto było popatrzeć wstecz, popatrzeć od początku na życie Jezusa Chrystusa i spróbować sobie odpowiedzieć, zastanowić się nad tym, wiedząc już o tym fakcie, że nie ma go tutaj, bo wstał z martwych. Czy warto było? Czy warto było dla Marii i Józefa przeżyć udrękę podróży w ciąży, na osiołku, do Betlejem, a potem porodu w stajni zamiast w sali porodowej? Czy warto było? Czy warto było uciekać w nocy, w trwodze do Egiptu? Bo powstał Herod, aby zgładzić dzieciątko. I czytamy, że Józef w nocy, w pośpiechu, razem z Marią i z nowo narodzonym Jezusem Chrystusem uciekali do Egiptu. Czy warto było? Czy warto było w narastającym przerażeniu szukać Jezusa małego, 12-letniego przez 3 dni jako zaginionego synu? Oto 3 dni szukamy Ciebie. Ileż musieli przeżyć w sercu swoim? Ileż Maria musiała przeżyć? Zginął Jezus. Nie ma go wśród bliskich, jak myśleli. Nie ma go. Jeśli jedna z najbardziej przykrych, tak? Wiadomości, jeśli zaginęło dziecko, tak? Wszyscy, kto tylko może, angażują się, żeby je odnaleźć. Czy warto było? Czy warto było, by miecz boleści przeniknął duszę Twoją, powiedział Jezus? Czy warto było, by ten miecz boleści przeniknął serce Marii, gdy stała pod krzyżem syna swojego? Bo to, że było jej ciężko, wszyscy rozumiemy. to, że przeżywała straszne katusze, wszyscy wiemy. Ale chcę im się odpowiedzieć, czy warto było? A odnośnie Pana Jezusa samego, to bliskich Jego. A odnośnie Pana Jezusa, czy warto było narodzić się właśnie w stajni, a nie w pałacu, zamiast w pałacu? Bo to był król, król nieba i ziemi. Czy warto było pościć 40 dni na pustyni, a potem zmagać się z szatanem, żeby wygrać? Czy warto było przeżywać odrzucenie w Nazarecie, gdzie nikt mu nie uwierzył? Mało tego, chcieli go ukamionować. Czy warto było przeżywać odrzucenie od kapłanów? Nawet od uczniów, którzy w pewnym momencie, powiem, gremialnie odwrócili się i odeszli. Smutne, prawda? Jak smutne jest, dzięki Bogu, rzadko przeżywamy, ale przeżywaliśmy, kiedy ktoś ze zboru odchodzi. Prawda, że smutne? Boli nas to. Smuci nas to. Bo ktoś zrywa duchową więź, która była. Jezus przeżył nieraz odrzucenie, Jezus przeżył nieraz opuszczenie. Oto prawie wszyscy, których niewielu ich tam było, 70 kiedyś rozesłał. Czy warto było przeżywać to? Czy warto było tego ciągłego nachodzenia i w dzień, i w nocy? Bo chory, bo umiera, bo umarł. Ba, bo trzeba rozstrzygnąć spór, rozstrzygnij. Powiedz bratu memu. Czy warto było? Czy warto było spotykać się z tymi, którzy szukali tylko, by przyłapać go na jakimś kłamstwie? Na jakimś błędzie? Czy warto było znosić nienawiść? Mógł sobie tego wszystkiego oszczędzić. Czy warto było słuchać tych okrzyków pełnych nienawiści, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go? Czy warto było codziennie walczyć w modlitwie, codziennie chodzić na osobność i wołać głośno, ze łzami do Ojca, by zachował mnie od śmierci, by mnie wyzwolił? Czy warto było? Codziennie. Czy warto było stać jak baranek, kiedy na niego pluli, kiedy z niego szydzili, drwili, kiedy zasłaniali mu oczy, uderzali go i mówili: proroku, kto cię uderzył? Czy warto było stać jak baranek, kiedy go biczowali? Czy warto było zgodzić się na krzyż? W obliczu tego faktu, który żeśmy przeczytali na początku, czy warto było zgodzić się na śmierć? Wiecie, te pytania można by było mnożyć. Ja tak tylko niektóre z życia Jezusa, które znamy, ja myślę, że wszyscy wiecie, o czym mówię. A to jest takie ważne pytanie i warto je dzisiaj postawić. Czy warto było? Odpowiedź jest oczywista. Warto było. Chwała Panu Bogu. On tak sobie odpowiedział. Warto było. I nie zawrócił z tej drogi. Nie zawrócił. Poszedł do końca. Jezus tak właśnie sobie odpowiadał na każde takie pytanie, a myślę, że takie pytania przychodziły, czy warto. Ale Jezus odpowiedział sobie i nie raz odpowiadał, warto. Śpiewamy jedną pieśń, warto dla Niego cierpieć, warto bojować, warto dla Niego cały świat zbyć, czy warto? Wiecie, warto było to wszystko znosić, ponieważ już nikt i nigdy nie zapłacze, bo krzyżują mojego Zbawiciela. Już nikt nigdy nie zapłacze z tego powodu. Już nikt i nigdy nie będzie miał boleści w duszy, ponieważ będzie musiał patrzeć, jak Jezus traci siły i życie. Już nikt i nigdy nie plunie mu w twarz. Już nikt nigdy nie zadrwi z Jezusa. Skończyło się. Już nikt nigdy nie postawi Jezusa na dziedzińcu sądowym. To On wezwie tych, którzy Go przybili. To On wezwie na sąd wszystkich. Już nikt nigdy nie będzie musiał użyczyć Mu grobu. Czytaliśmy o tym. Już niepotrzebny. Już nikt nigdy nie będzie musiał dobywać miecza, by bronić Jezusa. W objawieniu Jana czytamy, w 19 rozdziale, 15 wiersz. A z ust Jego, Jezusa, wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Już nie będzie potrzeba wydobywać miecza, żeby bronić Jezusa Chrystusa. Już nigdy Jezus nie weźmie na swoje barki krzyża hańby. W pierwszym rozdziale objawienia Jana czytamy tak, w 16 wierszu. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd. Już nie krzyż, ale w dłoni swojej trzyma 7 gwiazd, co jest symbolem Kościoła. Jako król, jako ten, który jest niezwykły. A dalej czytamy też, że z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Już nie rany, już nie krew ściekająca spod korony cierniowej. Już nigdy. Teraz oblicze jego jaśnieje jak słońce w pełnym blasku. Bracia i siostry, gdy idziemy w tej ziemskiej pielgrzymce, tej ziemskiej wędrówce, często przeżywamy ciężkie chwile. Często przeżywamy ciężkie chwile. Ból, chorobę, smutek, strach często, łzy. Wtedy pytamy, dlaczego? Czy warto jest? Czy warto? Ja powiem tak, nie wątpij, lecz ufaj. Dlatego, że z Tobą będzie tak samo, jak z Chrystusem. Chwała Jezusowi. Dlatego, że idziesz drogą Jezusa Chrystusa. Ona wiedzie przez próby, przez doświadczenia, często przez odrzucenie. Ona wiedzie przez te wszystkie rzeczy. Ona wiedzie, tak jak wiodła droga Jezusa. Ale ona się tam nie kończy. Ona się nie kończy na dziedzińcu Piłata, tak? I ona się nie kończy nawet na Golgocie. Ta droga kończy się przy pustym grobie. Ta droga kończy się, gdy już staniemy z martwych i będziemy oglądać Pana twarzą w twarz. Kochani, taki sam początek, taki sam środek tej drogi, ale chwała Bogu, taki sam koniec tej drogi, bo to jest ta sama droga. Jezus na końcu tej drogi nie powie, masz teraz dwa warianty, idź tą albo tą. Nie. Jeśli weszłeś na tą drogę za Jezusem Chrystusem, to dojdziesz nią tam, gdzie jest Pan. I na zakończenie chcę przypomnieć znany wiersz z listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału. Przeto pierwszy i drugi wiersz. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale jak się kończy ten wiersz? I usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrz na Jezusa. Idź za Jezusem, biegnij za Jezusem, bo ty tak samo jak On, tak samo jak On i w twoim życiu i w moim życiu, bracia i siostry, przyjdzie ten moment. Już nikt i nigdy, chwała Bogu, już nikt i nigdy ci nie dokuczy. Skończą się twoje smutki, skończą się twoje łzy. Nastanie wieczna radość. Alleluja. I to nam głosi zmartwychwstanie. Wiecie, i to tym odbija się zmartwychwstanie, radość zmartwychwstania w naszym życiu. I niech się odbija. Niech przyświeca nam radość zmartwychwstania. Niech będzie wypisany głęboko w naszym sercu ten wspaniały wielkanocny poranek, kiedy niewiasty usłyszały, dlaczego go szukacie? Nie ma go tu. Wstał z martwych. Chwała Jezusowi. Amen.